Witam Państwa bardzo serdecznie w naszym studiu ojciec Mirosław Kopczewski. Pokój i dobro, Ojcze, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzisiaj wspólnie, Ojcze, będziemy chcieli omówić to, czym jest niepokalane poczęcie.
To jest trudne na pewno zagadnienie, żebyśmy tak mogli łatwo omówić, bo to jest tajemnica, którą trzeba poznawać na kolanach, nieustannie zresztą. To nie jest taka wiedza, którą można, tak jak do szkoły pójdziemy, się nauczymy tabliczki mnożenia. To jest poznawanie, tak naprawdę to jest poznawanie też Boga i Jego wszechmocy, Jego dobroci przede wszystkim, że Maryja, która była no też zwyczajną dziewczyną, mieszkała w Nazarecie, że Bóg uchronił ją od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego. Jest niepokalana, czyli żaden grzech nie miał, nie ma i nie będzie miał do niej dostępu. Całe życie przeżyła w pewnej łączności z Bogiem, w pełnym oddaniu się Bogu, w pewnym posłuszeństwie, w pokorze, w czystości, w wierze. Tylko mówiąc o Matce Bożej, można mówić tylko same superlatywy. Nic złego nie znajdziemy na Maryję. Kiedyś już mówiłem o tym, że Bóg stwarzając człowieka stworzył Adama i Ewę. Człowiek oczywiście zgrzeszył i wydawałoby się, że to dzieło stworzenia zostało zakończone w momencie właśnie stworzenia Adama i Ewy. No i potem grzech, to nieszczęście, śmierć, wszystkie choroby, konsekwencje grzechu. Ale Bóg ma plan, który się wtedy nie skończył. I to mu chwała za to, dlatego że w Bożych planach było przyjście Syna Bożego. Ale żeby Syn Boży mógł stać się człowiekiem, potrzebował narzędzia, które jest święte, które jest doskonałe. Człowiek niestety nie był święty, dlatego Bóg, można powiedzieć, Maryję stworzył w sposób wyjątkowy. Zachował ją od wszelkiej zmazy grzechu i tutaj teologowie długi czas się spierali nad tym, że przecież Chrystus umarł za wszystkich ludzi. Tak? W takim razie, jeśli za wszystkich, to też za Maryję. I tak, to jest prawda, że umarł za wszystkich, ale jednocześnie trzeba powiedzieć, że ze względu na przyszłe zasługi Chrystusa, jego matka została zachowana od grzechu pierworodnego. Czyli szczerze mówiąc, to tak jakby Bóg to odkupienie, które się dokonało w Chrystusie, w sposób antycypuje, czyli w taki pierwotnie zastosował do Maryi. Tak? To odnowienie ludzkiej natury. I dla mnie niepokalane poczęcie to jest siódmy dzień stworzenia. Że Bóg siódmego dnia stworzenia stworzył niepokalaną, która jest zaczątkiem nowej ludzkości, z której się urodził Jezus i z której my też, jak kiedy się jej zawierzamy, oddajemy, stajemy też się nowymi ludźmi. To, co jest istotne w przekazie ewangelicznym, to jest termin, który jest bardzo ważny, to jest termin nowy człowiek, nowe stworzenie. Pan Jezus w rozmowie z Nikodemem mówi, że potrzeba wam się na nowo narodzić. To, co z ciała się narodziło, jest ciałem. Potrzeba, abyście się narodzili z wody i Ducha Świętego. I Nikodem miał ogromny problem, pytając, jak to jest możliwe, czy człowiek ma wejść z powrotem do łona swojej matki. No, wyobraźmy sobie taki dorosły mężczyzna, tak? Jego mama może o wiele mniejsza od niego, tak? No niewyobrażalna sytuacja. Nie, to nie chodzi o to, że mam, że tak powiem, stać się znowu dzieckiem w sensie fizycznym, ale mam pozwolić, żeby Bóg mnie ukształtował na nowo. I tak, jeśli patrzymy na życie pierwszych chrześcijan, to mi się wydaje, że oni żyli taką czystością, taką miłością, taką wiarą, takim oddaniem, sprawiedliwością, że dla nich Ewangelia była tą regułą życia, słowo Chrystusa, że oni wyzbyli się pijaństwa, wyzbyli się cudzołóstwa, wyzbyli się właśnie wszelkich grzechów, tak? Że to właśnie do tego jesteśmy zaproszeni przez Boga, żeby zadać śmierć grzechowi w sobie, żeby stary człowiek umarł w nas i narodził się nowy człowiek, i Maryja jest tym zaczątkiem nowej ludzkości. Wpatrujemy się w niepokalaną i widzimy to, do czego nas Bóg powołał. Ta niesamowita czystość Matki Najświętszej. I tutaj warto może w tym dniu zwrócić uwagę właśnie na czystość naszych myśli, pragnień, naszych rozmów, naszej wyobraźni, naszej pamięci, bo niestety nieczystość nas zalewa i nie myślę tylko o nieczystości seksualnej, ale też od wszelkiej nieczystości. Chodzi mi tu o też grzech, który nas zanieczyszcza, tak? Stajemy się zeszpeceni, sami sobie się nie podobamy, tak? Grzech, który nas wykrzywia. Maryja jest wolna od grzechu. I to jest ideał, do którego mamy zdążyć. Święty Maksymilian o tym mówił, że niepokalana, oto nasz ideał. Każdy człowiek potrzebuje jakiegoś ideału, do czegoś, do czego chce dążyć, tak? Co chce osiągnąć w życiu. I święty Maksymilian doskonale określił właśnie, co jest celem jego życia. Jego celem jest upodobnić się we wszystkim, stać się jak Maryja, czyli wolnym od grzechu, od wszelkich przywiązań nieuporządkowanych, tak? Wolności od grzechu, ale też wolności do, bo tutaj wolność nie jest tylko w sensie negatywnym od czegoś, ale wolność jest też ku czemuś. I to jest wolność do tego, żeby kochać, wolność do tego, żeby żyć w sprawiedliwości, wolność do tego, żeby czynić dobro, wolność do tego, żeby przebaczać, wolność do tego, żeby modlić się za swoich nieprzyjaciół, wolność do tego, żeby czynić dobrze tym, którzy nam źle czynią. Właśnie o to, taką wolność chodzi i tutaj niepokalana jest tym naszym wzorem. A co mamy zrobić, żeby się upodobnić do Chrystusa? Co mamy zrobić, żeby się upodobnić do niepokalanej, stać się jak ona? Jest takie polskie powiedzenie, kto z kim przestaje, takim się staje. Czyli jeśli chcemy w jakiś może małym stopniu, żeby ta świętość, miłość, dobroć Matki Bożej, wolność od grzechu była naszym udziałem, to musimy z nią mieć kontakt, stały kontakt. Uczyć się w jej szkole, wpatrywać się, jak ona się zachowuje, jak mówi, jak postępuje. We wszystkim, tak? Czyli pytać siebie, a jakby Matka Boża w moim miejscu postąpiła? Jak ona by się zachowała? Co by ona powiedziała, tak? Właśnie o to chodzi, żeby te ideały nasze przenieść na życie takie praktyczne, codzienne. To jest, mi się wydaje, bardzo ważne, bo chodzi o to, żebyśmy my się odnawiali, że właśnie w niepokalanej my się odnawiamy. Stajemy się Bożymi ludźmi, stajemy się Bożymi dziećmi. Także to jest wielkie zadanie dla nas. Czy ono jest niemożliwe? Swoimi siłami na pewno nie. To jest łaska. Bóg nam daje tą łaskę i daje nam Maryję. Ona nam towarzyszy na drogach naszego życia, na drogach Kościoła. Wiemy, że ona ciągle przez te wieki w różny sposób towarzyszy, opiekuje się Kościołem, opiekuje się też naszym narodem, Polską. Jest królową Polski. Także ona jest z nami, chce być z nami, tak? Dlaczego? Dlatego, że taka jest tendencja dziecka, tak? Że dziecko często nie jest jeszcze wychowane, nie wie, co jest dobre, tak? Dziecko potrzebuje opieki, potrzebuje wsparcia, tak? Potrzebuje prowadzenia, tak? I Maryja jest nam dana po to, żeby nas prowadzić. Do kogo? Do czego? Do Chrystusa. Do nawrócenia, do przemiany, do miłości, tak? Ona nie prowadzi nas, nie zatrzymuje nas na sobie, mówi, ja jestem najważniejsza, nie? Ona mówi o sobie, jestem służebnicą pańską, jestem narzędziem w Bożych rękach, jestem drogą, po której macie iść, tak? Ale celem jest zawsze Bóg. Celem jest zawsze Bóg. I kto pójdzie tą drogę, na pewno Boga znajdzie. Natomiast kto odrzuci tą drogę, odrzuci Maryję, odrzuci jej niepokalane poczęcie. Oczywiście nie możemy wyrokować, że na pewno nie osiągnie zbawienia, natomiast będzie mu o wiele trudniej. I tutaj, nie pamiętam już, który święty, czy Ludwik Grignon de Montfort, czy ktoś inny, ale chyba Ludwik, że Maryja jest najkrótszą, najpewniejszą drogą do Chrystusa. Oczywiście mogę pójść dłuższą drogą, mogę pójść niepewną drogą, błotnistą, jakąś wyboistą, ale jeśli mam najkrótszą i najpewniejszą, ja z natury jestem troszeczkę taki, no, leniwy, dlatego jeśli mam do wyboru coś prostszego, krótszego, łatwiejszego, to staram się to wybrać. Oczywiście pod warunkiem, że to też prowadzi mnie do tego samego celu, tak? Ja na przykład mogę, załóżmy, jechać do Częstochowy, mogę jechać rowerem, tak? Ale mogę jechać samochodem, tak? Gdybym miał samolot, to bym pewnie jeszcze samolotem jeszcze szybciej doleciał. Ale nie o to chodzi. Ważne, chodzi o to, żeby być pewnym, żeby nie bać się tej drogi, bo nieraz nas przeraża ta świętość Matki Bożej. Że ona jest taka święta, czyli ona jest taka jakby ponad głowami, że gdzie ja?
Nierealna.
Jest dosłownie nierealna, tak. Tak nam się wydaje. No ale czytamy Pismo Święte, ona jest, żyje w Nazarecie, żyje w normalnych warunkach, pracuje prawdopodobnie, wychowuje Jezusa, tak, tkaje mu ubranie, karmi go, tak, ma też swoje problemy, zmaga się z jakimiś problemami, jest w pełni człowiekiem. Jest w pełni człowiekiem, a jednocześnie jest niepokalana, czyli jest bez grzechu poczęta i nie ma żadnego swojego uczynkowego grzechu. Tu ktoś może postawić zarzut, no ale dogmat o niepokalanym poczęciu to dopiero 1858 rok. Tak, tylko Kościół zawsze wierzył, że Maryja jest zawsze dziewicą, że Maryja jest Najświętsza Maryja Panna, tak mówimy, jak mówimy święty Maksymilian, święty Jan Paweł II, to Maryi mówimy Najświętsza, czyli spośród ludzi na świecie nie ma nikogo świętszego niż Matka Najświętsza, niż Maryja. Czy Kościół zawsze wierzył i o tym na przykład świadczą tytuły kościołów, które już w średniowieczu też były kościoły, które nosiły tytuł niepokalanej, niepokalanego poczęcia. Natomiast Kościół w końcu zdefiniował i papież zrobił ankietę, rozesłał po wszystkich diecezjach właśnie z pytaniem, czy lud wierny wierzy, że Maryja jest poczęta bez grzechu, bez mazy grzechu. Nie pamiętam teraz procentów, ale to jest 95% odpowiedzi pozytywnych, że chrześcijanie wierzą, zawsze wierzyli, że Maryja jest bez najmniejszej skazy grzechu. I tutaj jest ta dobra wiadomość dla nas, natomiast jest to straszna wiadomość dla złego ducha, dla szatana, który po prostu nie może znieść, że ktoś się wyrwał spod jego władzy. Że do niej nie ma żadnego dostępu. I tutaj zło w różny sposób próbuje nas zniechęcić do kultu, do czci Matki Najświętszej, do jej naśladowania, do modlitwy do niej. Wszystko robi. Dlaczego? Dlatego, że ona jest pełna łaski, pełna Boga. Maryja jest pełna Boga. Nikt nie ma tyle łaski, nikt nie jest świątynią Ducha Świętego w takim stopniu jak Maryja. Ona jest oblubienicą Ducha Świętego. Możemy powiedzieć, że ona jest świątynią Boga. Bóg w niej zamieszkał. Cała Święta Trójca w niej przebywa. Jest to ogromna tajemnica, także w wpatrujemy się w tą najpiękniejszą z niewiast, ale też chcemy ją naśladować. Święty Maksymilian, kiedy mówił braciom o posłuszeństwie, to nawet nie używał terminu wola Boża. Święty Maksymilian używał terminu wola niepokalanej. Jeśli czytamy jego pisma, to w większości używa właśnie terminu wola niepokalanej. W wielu miejscach tłumaczy, dlaczego tak mówi. Dlatego, że Maryja jest zawsze zgodna z wolą Bożą. Czyli jeśli on mówi wola niepokalanej, to jest, dla niego to jest jednoznaczne, że Maryja nawet na kroczek, w najmniejszym stopniu nie odeszła od woli Bożej, że ona chce tylko i wyłącznie tego, czego Bóg chce. Tym bardziej, że jako matka też ona chce dla nas, można powiedzieć, tego, co jest najlepsze, tak? Czyli, a Bóg jest naszym Ojcem, Bóg jest miłością, ona jest przepełniona miłością. Także tutaj jest pełna harmonia pomiędzy wszechmogącym Bogiem, Jego miłością i Maryją, która się w pełni oddała do dyspozycji Bogu. Przeżywamy to piękne święto i niech to nie będzie tylko jednorazowe, ale żebyśmy w codziennych naszych praktykach, modlitwach uciekali się do tej, która nie doznała żadnego grzechu, żebyśmy jak najczęściej nawet powtarzali tą modlitwę z cudownego medaliku: O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. To jest troszeczkę tak, jak człowiek, kiedy wpadnie w jakieś bagno, to sam nie jest w stanie wyjść. Im bardziej się szamocze, tym bardziej się pogrąża. Nie może mu pomóc druga osoba, która też, że tak powiem, w tym bagnie tkwi, bo zwykle jest tak, że jedna drugą wciąga jeszcze bardziej w to bagno. Może pomóc tylko osoba, która stoi na suchej powierzchni. Kiedy rzuci jakiś, nie wiem, linę, gałąź i wtedy ta osoba się łapie i może powolutku wyciągnąć. Maryja jest tą, która stoi na suchym gruncie. Tą, która nie stoi w tym bagnie grzechu, tak? Dlatego ona, że tak powiem, rzuca te liny do nas. Dla mnie to jest, tą liną jest różaniec święty, że Maryja rzuca każdemu z nas różaniec i my się łapiemy za ten różaniec i tak po paciorku wyciągamy się z tego bagna, z tych naszych uzależnień, zniewoleń, z grzechu, z kłamstwa, z egoizmu, z pychy i tak dalej. Także Maryja ma ogromną rolę do spełnienia w życiu każdego z nas. Rolę, którą jej wyznaczył sam Bóg i wyznaczył ją na początku stworzenia, mówiąc o tej nieprzyjaźni, którą położył pomiędzy szatanem a niewiastą. Oto kładę nieprzyjaźń pomiędzy ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje i potomstwo jej. Ona zmiażdży twoją głowę. Przez Maryję dokonuje się to zwycięstwo. Oczywiście jest to zwycięstwo Jezusa Chrystusa, bo On jest tym potomstwem Maryi w pierwszej kolejności, ale też z woli Bożej i my tym potomstwem jesteśmy, jeśli wypełnimy testament z krzyża. Jeśli przyjmiemy Maryję za naszą matkę, to w nas też się dokonuje to zwycięstwo, że Maryja poprzez nas też zwycięża zło, które próbuje nas zniszczyć. Wpatrujmy się w niepokalaną, wpatrujmy się w jej niepokalane poczęcie, w te łaski, których Bóg udzielił właśnie tej pokornej służebnicy, w tą pełnię łaski. To jest nowe imię Maryi. Maryja jest pełna łaski, czyli wszelkie łaski, które potrzebujemy do życia, znajdziemy w Maryi. Wszelkie łaski. Nie ma żadnej łaski, której potrzebujemy, której nie moglibyśmy znaleźć w Maryi. Skarbnic, takim można powiedzieć skarbnicą łask wszelkich. Dlaczego? Dlatego, że w niej mieszka Bóg, a Bóg jest pełen łaski. I te łaski oczywiście pochodzą od Boga. A ona je nam udziela i udziela nam ich szczodrze. Także zapraszam wszystkich do takiego codziennego uczenia się od Matki Najświętszej, do uciekania się też w modlitwy. Złą rzeczą by było, gdybyśmy tylko uciekali się w modlitwach, prosząc Maryjo, załatw mi to, załatw mi tamto, o wiele ważniejsze jest, żebyśmy brali z niej przykład, żebyśmy ją naśladowali w życiu codziennym, żebyśmy chcieli kochać Boga tak, jak ona kochała, żebyśmy chcieli służyć Bogu tak, jak ona służyła, żebyśmy chcieli, nie wiem, wierzyć tak, jak ona wierzyła, czytać Pismo Święte tak, jak ona czytała, rozważać to Pismo Święte, żebyśmy chcieli tak, jak ona, kochać drugiego człowieka w prawdzie, w miłości, z miłosierdziem, z wielkim szacunkiem do każdego, do każdej osoby, do każdej ludzkiej osoby. Tutaj myślę, że też trzeba by się w tym dniu troszeczkę chociaż zatrzymać w ogóle nad poczętym życiem i nad ogromnym złem, które się dokonuje też w naszej ojczyźnie niestety, to jest tak zwane zabiegi aborcji, przerywanie życia poczętego, nienarodzonego dziecka w sposób masakryczny. Módlmy się za te osoby, które taki grzech popełniły kiedykolwiek. Prośmy Boga o to, żeby odbyły dobrą spowiedź, aby wyszły na drogę pokuty. Módlmy się też, żeby w Polsce nie było dzieci zabijanych, żeby każde dziecko było oczekiwane i chciane przez swoich rodziców. Módlmy się w ogóle o to, żeby nasze rodziny stały się bardziej takim środowiskiem przyjaznym, żebyśmy więcej sobie ufali, więcej ze sobą rozmawiali, przebywali, żeby te relacje były bardziej takie ludzkie, otwarte, życzliwe. Tutaj trzeba dużej pracy nad sobą, żebyśmy wyzbyli się wszelkiego egoizmu, bo to, co niszczy nasze rodziny, to często jest pogoń za pieniądzem, to są kłótnie jakieś, to są brak przebaczenia, wzajemne urazy, egoizm, tak, chęć panowania jednego na drugim i tak dalej, tego jest bardzo dużo, także tutaj naprawdę jest dużo do zrobienia. Ale nie bójmy się, Matka Boża jest z nami, jeśli tylko uchwycimy się jej płaszcza, to ona na pewno każdemu z nas pomoże. Czas, który przeżywamy, jest czasem Adwentu. Za chwilę będziemy przeżywać Boże Narodzenie. Jakie ono będzie? Czy ono będzie, przepraszam za wyrażenie, konsumpcyjne, że będziemy tylko koncentrować się na zakupach? Czy może będzie takim Bożym Narodzeniem, prawdziwym, takim, gdzie wszyscy pójdziemy do spowiedzi, gdzie pojednamy się też między sobą, gdzie sobie szczerze przebaczymy grzechy przy stole wigilijnym, gdzie może zaprosimy jakiegoś bliskiego człowieka, z którym zerwaliśmy kontakt, czy wiemy, że ta osoba jest samotna. Niech to będzie prawdziwe Boże Narodzenie w naszych rodzinach. Życzę tego wszystkiego wszystkim pielgrzymom, którzy pielgrzymujecie teraz. Niestety nie ma mnie dzisiaj z wami. Mam nadzieję, będę w styczniu. Proszę też o modlitwę. Zaczynają się rekolekcje adwentowe. Niech Pan Jezus wszystkich was ma w swojej opiece i w czasie tej pielgrzymki, abyście te wszystkie wasze intencje, które nosicie w sercu, aby Maryja je usłyszała i przedstawiła swojemu Synowi, abyście ciągle doświadczali, jak dobry jest Bóg, jak się troszczy o każdego z was, żebyście nigdy nie tracili wiary, ufności w Jego opatrzność, Jego miłość.
Ojcze, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie i za to, że tak pięknie o niepokalanym poczęciu nam Ojciec opowiedział, przybliżył nam nieco ten termin, który, tak jak Ojciec zauważył, jest dość trudny, jest pewnego rodzaju tajemnicą, którą może nawet do końca nie odkryjemy, ale możemy ją kontemplować i też tak po swojemu postarać się ją zrozumieć. Na pewno jest to takie pojęcie, które pokazuje piękno Matki Bożej. Mnie niepokalane poczęcie kojarzy się po prostu z pięknem. I kiedy właśnie myślę o Matce Bożej i o niepokalanym poczęciu, to też mam przed oczyma najpiękniejsze obrazy Matki Bożej, bo obraz to jest coś, co bardzo do nas przemawia, co jest bardzo sugestywne.
Tak, chciałbym tylko dodać, że właśnie o tym pięknie, że te osoby, które miały spotkania z Maryją, oczywiście w tych zatwierdzonych objawieniach, które zatwierdził Kościół, to jest taki mianownik wspólny, że one wszystkie mówią o pięknie Matki Bożej. Dlaczego ona jest taka piękna? Dlatego, że kocha, dlatego, że jest czysta, dlatego, że jest wierna. I myślę, że to też jest dla nas, jeśli ja będę dążył do tego, żeby być dobry, sprawiedliwy, wierny, pokorny, to będę tak samo piękny i nie potrzebował będę kosmetyków.
Dziękuję, Ojcze. Z Panem Bogiem.
Amen. Z Panem Bogiem.